tęsknota za młodością. Jak teraz właśnie był jubileusz mojego kolegi, pana Jerzego Jarzębskiego, który odchodził na emeryturę. Boże, jakie to czasy. To poproszono mnie, żebym przyszedł do Gołębnika, czyli Gołębia 24, gdzie Instytut Filologii 20-24 się mieści. Jak wszedłem w ten gmach, mówię, o, tu zdawałem kolokwium z łaciny. A tutaj z historii języka u profesora Ostrowskiej. Chodziłem po tych salach, bardzo się wzruszyłem, powiem pani. A jeszcze potem, jak przeczytałem tablicę, że w tym też gmachu studiował Jan Paweł II, to mój Gołębnik to się nazywało, filologia. Niestety nie ma już baru Barcelona na rogu Piłsudskiego i Straszewskiego, to był bar Barcelona. I zawody, który wydział więcej piw wypije, czy prawo, czy filologia. Ale nie byłem takim pilnym studentem. Raz oblałem łacinę. Oblałem łacinę, no bo to, bo filologia to obowiązkowo był lektorat z łaciny. Ci, co mieli w szkole średniej łacinę, to też jak czytam teraz, że chcą zlikwidować łacinę, to Boże, kawał naszej kultury europejskiej chcą odrąbać znowu. Prawda? Łacinę. A ci, co nie mieli w szkole średniej łaciny, to musieli to uzupełnić lektoratem. Nie jest łatwo, nawet biernie, nauczyć się języka na w skróconym, że tak powiem, wymiarze godzin. Prawda? I to kolokwium było trudne. Tak, kolokwia łacińskie, jeszcze był surowy nauczyciel, docent Heinz, pamiętam. I trudno było właśnie, jak tak popatrzyłem teraz w Gołębniku, jak byłem, to było kolokwium z łaciny i wyrzucaliśmy przez okno pytania, a tam koledzy z filologii klasycznej na dole łapali, pisali, jakoś starali się nam to odrzucić z powrotem do sali. No takie były też hece. Także oblałem pierwsze podejście. Znowu tam trzeba było Gallia est omnis divisa in partes tres quorum urnam in colum belge aliam acquita. Do dzisiaj to pamiętam. No wie pani, to starocyrkiewno-słowiański, następny język, który trzeba było biernie, ale opanować. A dzisiaj podobno słyszę, że już nie ma na filologii starocyrkiewno, co jest podstawą, prawda? To ach, proszę pani, jakieśmy zdali na Truje, tydzień piw w Barcelonie było z radości. Bo to też trudny egzamin był bardzo. Takie było nasze życie. Bo ja od razu gdzieś się kręciłem, jakieś teatry studenckie, jakieś formacje. Na drugim roku już poszedłem do Teatru Stu. No już wsiąkłem. To już wiedzieli, że ze mnie filologa nie zrobią. Nawet mój dobry znajomy jeden mówił zawsze taki dowcip, że z jakimś profesorem z Uniwersytetu Filologiem robił wywiad czy coś. Bronek Maj, nie, pan Bronisław Maj. Tak, pan Bronisław Maj to mówi, że spytano tego profesora, że był taki student Jerzy Sztur. A on mówi, był, tak, nawet się dobrze zapowiadał, ale potem skończył i jakoś słuch o nim zaginął. Dużo pracowałem w Zrzeszeniu Studentów Polskich. No a jak już byłem w szkole teatralnej, bo już studiowałem równolegle, piąty rok filologii i już byłem w szkole wtedy, żeby troszkę zaoszczędzić czasu i pieniędzy moim rodzicom. No więc byłem wykorzystywany bardzo jako taki działacz, wodzirej tamtych różnych imprez studenckich. Wybory najmilszej studentki Krakowa prowadziłem ja. Prawda? Także te dziewczyny jeszcze pamiętam z tamtych czasów, które były najmilszymi. Moja żona była wicenajmilszą, ale z ramienia szkoły muzycznej. No więc byłem przewodnikiem Bractwa Żakowskiego, koryfeuszem, dostawałem klucze do miasta na juwenalia. Tak, proszę pani, prowadziłem wszystkie imprezy juweneliowe. No dużo tego było. To było tak moje życie studenckie. Proszę pani, byłem pierwszym konferansjerem, który zapowiedział pierwszy koncert Marka Grechuty. Pierwszy koncert Marka Grechuty w jednym z klubów akademików na Piastowskiej. Teraz tutaj jest nasz taki kolega z architektury, Marek Grechuta, który po raz pierwszy w życiu zaśpiewał wam piosenkę. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, że się... I Marek, to był pierwszy koncert. Pierwsze koncerty Andrzeja Sikorskiego, Pod Budą, tak, Wspomnienie Młodości. Marka mogę słuchać zawsze, to fenomen dla mnie był, potem z nim miałem go osobiście, graliśmy razem w Szalonej Lokomotywie w Teatrze Stół z Marylą Rodowicz, z Markiem, no i Marka tak, bo to jest po prostu fenomen, że on nic nie interpretuje, a nie można od niego oczu oderwać i uszu odstawić.
Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wa na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe. Co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango anawa.
Te wydziały filologiczne były bardzo sfeminizowane. U nas na roku było 200 dziewcząt i nas 16 chłopców. A wszystko dziewczyny. Także było w czym wybierać. To były miłe czasy. No ale wie pani, sforsować żeński akademik nie było łatwo. Było tylko tam dzień odwiedzin był, czy coś tam, godziny jakieś, coś do odwiedzin. A tak to trzeba było forsować. Przez wysoki parter, przez okna dziewczyny nas wciągały, prawda, na pokoje. No to tak było. Ja do mojej żony, do akademika też, chociaż ona nie była na uniwersytecie, tylko w konserwatorium studiowała, też było ciężko wejść. Jak była moją narzeczoną jeszcze wtedy. Ja tak z obserwacji, no bo jednak ciągle mam do czynienia ze studentami i obserwuję kolejne pokolenia. Tamte czasy byliśmy o wiele bardziej zintegrowanym społecznością. Jeden na drugim. Jeden na drugim, jeden za drugiego. To życie akademikowe, to no te kluby studenckie pękające w szwach. To wszystko było, to była grupy. A dzisiaj tak patrzę, ja tak obserwuję, jak mi na drugim roku student w małej grupie w szkole do koleżanki mówi, to jak ty masz na imię? No ludzie, to wy w ogóle nie rozmawiacie ze sobą tak? No mało. a myśmy wszystkie dziewczyny z roku znali. I one nas. Także nie, żartuję, ale integracja była o wiele większa. No pewnie też tamte czasy, kiedy nie miałeś tylu możliwości, tylu atrakcji, nie ofiarowało ci miasto, region, tylu atrakcji, co teraz, możliwości. A poza tym zauważam, że teraz młode pokolenia mają trudność z komunikacją. No, bo jeżeli od dziecka większość czasu wpatrzony jesteś w ekranik komórki, w ekranik komputera, to właściwie i nie szukasz interpersonalnych związków. Trudniej jest dzisiaj młodym ludziom nawiązać ze sobą kontakt. To ja widzę. Trudniej jest zintegrować grupę. Prawda? A myśmy do siebie lgnęli, no bo nie mieliśmy innych strasznie wielu możliwości. Ja pamiętam te dyskusje uniwersyteckie, gdzie zanim się zaczęło dyskutować o przedmiocie, o sednie sprawy, to najpierw się ustalało pojęcia, prawda? I słuchałeś innych, że to wielka wartość. Ja jestem z pokolenia dialogu. W teatrze dialog był najważniejszy zawsze. W filmie najwięcej, jak piszę scenariusz, najwięcej wagi przykładam do dialogu oczywiście. Ale mój wielki przyjaciel, mistrz, reżyser, nieżyjący już Krzysztof Kieślowski, to ja powtarzam studentom też do dzisiaj, filmowcom. Mówię, Krzysztof, wiesz, jaki jest najpiękniejszy dialog w filmie? Mówię, no, jak tych dwoje na ekranie milczy, a ten trzeci w kinie wie, dlaczego oni milczą. Czyli taka kondensacja, takie dzisiaj właśnie przeszkadza mi w życiu takim społecznym paplanina. I w związku z tym absolutny brak odpowiedzialności za słowo. A wie pani, ja w moim pokoleniu za słowo to trzeba było brać odpowiedzialność. Można było iść siedzieć do więzienia za słowo. Moich paru kolegów poszło w marcu 68. I siedzieli. No, i procesy były. Za słowo przecież. No więc ja do tego słowa, do dialogu przykładam największą wagę. I proszę sobie wyobrazić, jak piszę scenariusz, no to piszę na komputerze oczywiście. Ale jak dochodzi do takiej intymnej sceny, między nią a nim przechodzę na pióro. Chodzę na pióro i się męczę ręcznie. Coś o czym świadczy, prawda? Jakąś większą wagę przykładam do słowa napisanego własnoręcznie niż do wystukanego na ekranie. Jestem jednak z formacji aktorów teatralnych. Mimo, że w filmie dużo pracowałem i też jest film moim spełnieniem, to jednak ja byłem kształcony do teatru, codziennie występuję jeszcze ciągle w teatrze. No. I tak strasznie to też widzę, jak ta wartość słowa już u młodych aktorów, jak to zanika. Dużo jeżdżę po kraju, przyjeżdżam do jakichś teatrów i wszędzie przychodzi jakiś młody człowiek i mówi, gdzie mi podpiąć mikrofon. Ja mówię, ja, proszę pana, jestem aktorem teatralnym, ja nie używam mikrofonu. I dzisiaj jest dla mnie wielki taką radością rozszyfrowywanie języka słowiańskiego. Jadę przez Czechy, a gdy słyszę, ach, przecież to wszystko idzie od starocerkiewno-słowiańskiego języka. Jadę do Rosji. To wszystko gdzieś jest powiązane, ma wielką logikę. No, ja do dzisiaj pamiętam, bo potrafię niektóre fragmenty Nowego Testamentu mówić w starocerkiewno-słowiańskim. Sysedysz już jemu z góry, wśród jego idą narody menodzi. Schodzącemu z góry idą w jego ślad liczne narody. I recze Isusy uczennikom my swoim my. Bo jeszcze jery były twarde, miękkie, które w języku rosyjskim zostały. I mówi Jezus uczniom swoim. No taki by pani człowiek pamięta rzeczy jeszcze. To wszystko polonistyka. Ale to nie tylko, ja mówię, nie tylko ten fakultet. I na przykład odkryłem wartość języka. Jakim wielkim kulturowym dobrem jest i nasz język polski. Jakcy powinniśmy być dumni. To nie bez kozery, że ci literaci Nobla dostają. Polscy. Bo oni operują tak wspaniałym językiem. Znaczy, jest im dany taki język, który takie niuanse potrafi wychwycić, jak żaden inny język, mnie przynajmniej znany, prawda? Także to była dla mnie wielka wartość. Jak potem słyszałem, żeby ortografię znieść, to ja zawsze mówię tak, że młodzi ludzie, gdzieś tam rewolucjoniści, ale po co to CH, samo H, co to? Ja mówię, wie pan co, to proszę jeszcze wziąć kilof i Wawel rąbnąć. Zacząć tłuc Wawel, bo to jest to samo. Jak ktoś mówi niechlujnie po polsku. To jest dla mnie... To ja naprawdę myślę sobie, czy to jest Polak? On jest dumny, że jest Polakiem, a mówi tak, chcę, będę. Nie. Prawda? Mówię jak mówię. Tak, i dopiero jak się przyszedłem na polonistykę, no zobaczyłem, jak byłem niedouczony humanistycznie w szkole średniej i podstawowej. Ile ja rzeczy musiałem uzupełnić. Na szczęście miałem tak fantastycznych profesorów. Wie pani, z Kazimierzem Wyką, jeszcze profesorem Ulewiczem, moją ukochaną panią profesor, promotorkę mojej pracy magisterskiej, panią Marię Dłuską, która nauczyła mnie czytać poezję, czytać wiersze. Ona zawsze mówiła, ja wiem, synku, ty nie będziesz filologiem, ty nie będziesz, ale przynajmniej będziesz umiał czytać wiersze. No i, bo to była poetyka, ja byłem na seminarium z poetyki. Na moim roku byli wspaniali koledzy, z których wyrośli wspaniali humaniści, pan profesor Jerzy Jarzębski, jeden z największych znawców Gombrowicza, prawda, pan Tadeusz Nyczek, wybitny krytyk teatralny, prawda, i filmowy, Józef Opalski, pracujący też artystycznie, zrobiący bardzo wiele dla kultury naszego miasta. No to był mój rok. Ale ciągle gdzieś mnie ciągnęło, po tej literaturze, po tych zakątkach. Mój film Spis cudzołożnic, pierwszy mój film na podstawie książki mojego młodszego kolegi z filologii Jerzego Pilcha, zrobiłem, to właśnie zaczyna się w ogóle od uniwersytetu. Pierwsze ujęcie Collegium Novum, prawda? Tam te uniwersytety również przeżyłem pierwsze dorastanie polityczne. Pamiętam ten pierwszy wiec w sali kopernikowskiej Collegium Novum, a potem pod Żaczkiem. Pierwsze pałowanie pod uniwersytetem, milicja na uniwersytecie, pierwsze rany bite, prawda, pod jaszczurami, lizaliśmy rany z pobicia i tak dalej. No to się dojrzewało politycznie, bardzo szybko, w tamte dni. Też o tym trzeba powiedzieć. To był też uniwersytet.
To nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja.
I stan permanentnej wolności to nie istnieje, ale trzeba dążyć. I właściwie po latach myślę sobie, że droga jest ważna. Już wiem, że się nie dojdzie. Zawsze będą jakieś ograniczenia. Zawsze jakieś, nawet w takiej poszerzonej formule życia artystycznego, gdzie się jest tej wolności bliżej. Dlatego ja wybrałem tę drogę. Właśnie chciałem. Ale i w tym, w artystycznym, że tak powiem, spełnianiu się, też są ograniczenia, też limity. Nie dojdziesz nigdy do pełni. Z jednej strony, no oczywiście, mam pewną pensum wiedzy na temat siebie samego, swoich możliwości, swoich zdolności, umiejętności, nieumiejętności, kompleksów i sukcesów. To jest takie pensum tej wiedzy. A z drugiej strony, wie pani, ja do końca nie chcę się określać. Ja ciągle chcę sobie zostawić, już maleńki bardzo, bo jestem przecież też już bardzo dojrzałym człowiekiem, z taki maleńki margines nieznajomego, jakiegoś szaleństwa. Zawsze w takich momentach, kiedy się zdecydowałem, by zrobić coś niespodziewanego, to myślałem sobie, to może tu przez chwilkę byłem artystą. Zaskoczyłem samego siebie. W ogóle w poszukiwaniu artystycznym to zawsze największe podniecenie, jak nie umiesz czegoś zrobić. Bo jak wiesz, to od razu się rodzi, aha, to tak pole, to umiem to, od razu mnie to mniej interesuje, no, takie to wszystko wydaje mi się zarabianiem, o, zawodem. A czasem stanie przed tobą zadanie, którego nie wiesz, jak rozwiązać. I dopiero się zaczyna podniecenie. Ale ciągle gdzieś tam jeszcze pod czaszką mi drzemie, że może coś jeszcze mnie zaskoczy, jakaś miłość wyskoczy. Bo stan miłości jest też takim stanem. Dużo tego było. To było to moje życie studenckie. Tęsknota za młodością.